Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jest to jedyny opis ewangeliczny mówiący o obecności Maryi na drodze krzyżowej Jezusa, jej Syna. Tradycja drogi krzyżowej, tego nabożeństwa, które tak chętnie rozważamy w Wielkim Poście, każe nam widzieć również spotkanie Maryi przy czwartej stacji. Wiadomo, że skoro Maryja znalazła się na szczycie Golgoty, tam gdzie umierał jej Syn, musiała też temu Synowi towarzyszyć w drodze. Ewangelie jakoś o tym milczą, ale wiemy, że jej obecność była tak cicha, że prawie niedostrzegalna. Tak cicha, że wystarczyła jej Synowi świadomość, że matka, która towarzyszyła mu od samego początku jego ziemskiej wędrówki, jest także z nim w tym najważniejszym momencie. Jakub Stodi w XIII wieku z sentencji Stabat Mater Dolorosa, którą po polsku śpiewamy, ujął tak tę sytuację. Stała matka boleściwa obok krzyża, ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. Duszę jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz dla naszych win. O, jak smutna i strapiona matka ta błogosławiona, której synem niebios król. Jak płakała matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego syna ból. Kiedy Maryja stała pod krzyżem swojego syna, umierającego dziecka, wtedy zapewne doświadczała to, co wydarzyło się, kiedy Jezus miał ponad miesiąc życia. Kiedy w świątyni ofiarowano go, Symeon wypowiedział znamienne proroctwo. Proroctwo, które dotyczyło jej syna, ale także jej samej. Mówił o mieczu boleści, który przeniknie jej serce po to, aby na jaw wyszły zamysły wielu serc. Czekała ponad 30 lat, aż z całą ostrością bólu, jakie doświadczało jej serce, spełni się to proroctwo. Chociaż po trosze ono spełniało się także w innych momentach życia. Wtedy, kiedy trzeba było uciekać do Egiptu, wtedy, kiedy Jezus opuścił dom i dochodziły różne pogłoski, że odszedł od zmysłów, kiedy dowiedziała się, że jest pojmany, że osądzony. To wszystko jakby stopniowo narastało. Ale wtedy, kiedy Symeon powiedział, że jej serce przeniknie miecz boleści, być może nie zdawała sobie do końca sprawy, na czym on będzie polegał. Przecież anioł, kiedy zwiastował jej, że będzie matką Syna Bożego, tego, który wybawi lud Boży z niewoli grzechów, nie było zupełnie mowy o mieczu boleści. I pewnie tak to jest, nie tylko w przypadku Maryi, ale w przypadku każdego z nas, którego Pan Bóg powołuje na swoją drogę, że stopniowo odsłania jakby krok po kroku trudności tej drogi, na którą zaprasza. Bynajmniej nie dlatego, żeby nas oszukać, ale Bóg, wiedząc, jacy jesteśmy słabi, wie również, że pewnie nie do końca bylibyśmy zdolni przyjąć Jego wolę, gdybyśmy ją od początku do końca znali w całej wyrazistości. Być może, patrząc tak po ludzku, w podobny sposób postąpił z Maryją. Odsłonił jej chwałę i to, czego dokona Jezus, jej Syn, którego przyjmie jako swojego Syna, a później już ustami człowieka, nie anioła, mówi o mieczu boleści. Maria, która stoi pod krzyżem, patrzy na śmierć swojego dziecka. Nie jest to już maleństwo, któremu zagrażał miecz Heroda. Nie jest to dziecko, które, tak jak wiele matek doświadcza, chore, niepełnosprawne, które czasem choroba bardzo szybko trawi. I jest ta świadomość, że trzeba wkrótce to dziecko pożegnać. Nie jest to choroba człowieka w podeszłym wieku, który jest zmęczony życiem. To jest dziecko w sile wieku. Młody człowiek, 33 lata, który na jej oczach jest mordowany. I ona, stojąc pod krzyżem, ma świadomość, że to morderstwo, które dokonuje się na jej oczach, jest czymś, na co się poniekąd zgadza. Nie chce tego dla swojego dziecka, ale zgadza się, bo chce wypełnić to, co obiecała Bogu przez anioła. Oto ja, służebnica Pańska, chcę służyć do końca. I tak jak kiedyś Pani Galilejskiej powiedziała do sług, żeby wszystko, cokolwiek Jezus im powie, zrobili, tak jakby chciała powiedzieć, zróbcie wszystko, chociaż nie rozumiecie, tak samo teraz jakby do siebie mówi te słowa. Chociaż nie rozumiesz, czyń cokolwiek Bóg od ciebie oczekuje. Czyń cokolwiek Jezus, twój Syn, którego śmierć widzisz na własne oczy, od ciebie w tym momencie oczekuje. Nie rozumie, ale ufa. Można by sobie postawić pytanie, patrząc na Maryję, ile jest takich matek, które znalazły się w podobnej jak Maria sytuacji. Czy może mówiąc trochę szerzej, ile ojców i matek, którzy pożegnali już swoje dzieci. Dzieci, które, tak jak się powszechnie uważa, powinny przeżyć przecież swoich rodziców i ich pochować, a nie odwrotnie. Przecież są także w naszej wspólnocie parafialnej rodzice, którzy pochowali swoje maleństwo, które urodziło się martwe albo żyło kilka dni czy tygodni. Są rodzice, których dzieci chorowały może kilka lat na chorobę, która jest nieuleczalna i która dzień po dniu, tydzień po tygodniu zabierało im dziecko z tego świata. Czasem są rodzice, którzy swojego młodego, nastoletniego, 20-paroletniego syna czy córkę muszą pochować, bo ulegli wypadkowi, bo miało miejsce zabójstwo, może nie zawsze z premedytacją, czasem może nieumyślne. Ale to rodzice chowają dziecko. Czasem jest tak, że w podeszłym wieku rodzice muszą pochować swojego syna czy córkę w sile wieku. Bo zawał serca, bo rak, bo czasem ktoś brał udział w akcji ratunkowej, ratując życie i mienie innych, może także gdzieś na wojnie, broniąc tych, którym zagraża niebezpieczeństwo od wrogów. To są rodzice, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, jak była Maryja pod krzyżem. Patrzyła na śmierć swojego dziecka. Żegnała swoje dziecko, które na jej oczach umierało nie w sposób naturalny, ale umierało mordowane. I można by sobie postawić pytanie, jak ci rodzice, jak ci ojcowie, jak te matki, którzy pożegnali swoje dzieci, którzy mogą iść na cmentarz i popatrzeć na grób swojego dziecka, mają się w tej sytuacji odnaleźć. Jak mogą ukoić ból swojego serca, który jest bólem nie do zrozumienia. Jak pomóc im odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. I gdybyśmy poszli razem z nimi na cmentarz i popatrzyli na napisy, które są na nagrobkach, to często właśnie te słowa, czasem krótkie, czasem lakoniczne, oddają ich ból, czasem próbę zrozumienia sytuacji, w której się znaleźli, a czasem próbę zaufania Panu Bóg. Niektórzy piszą krótko, Bóg tak chciał. Czy się zgadzają z Jego wolą? Odszedłeś tak nagle, zostały ból i łzy. Albo zabrałeś nam dziecko Boże, zabrać łez i bólu teraz już nie możesz. Albo mogłeś jeszcze żyć, dlaczego Bóg nie zabrał mnie? Sytuacje, które tym ojcom i matkom pomagają zrozumieć, chociaż w pewnym sensie, sytuację Maryi, która stoi pod krzyżem, bolesnej matki, patrzącej na śmierć swojego dziecka. Ale patrząc na Maryję, możemy też powiedzieć sobie, czy tym rodzicom, żeby także próbowali, tak jak Maryja, zaufać woli Boga. Woli, która dla nas ludzi często jest niezrozumiała. Woli, która często odsłania się dopiero po pewnym czasie. Dlaczego nie innymi, tylko właśnie takimi, pełnymi łez, bólu i cierpienia drogami Pan Bóg chce nas prowadzić. Dzisiaj, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, w liturgii Słowa, w czasie mszy świętej, w pierwszym czytaniu słuchamy o historii Abrahama, ojca, który miał na polecenie samego Boga złożyć w ofierze, i to całopalnej, swoje jedyne dziecko, jedynego syna wyczekanego, syna własnego, a nie syna niewolnicy. Miał złożyć go w ofierze, bo Bóg tak chciał. Bóg chciał w ten sposób wypróbować jego zaufanie. I wiemy z opowiadania z Księgi Rodzaju, że wszystko się dobrze skończyło. Że głos z nieba, głos anioła w odpowiednim momencie, kiedy nóż w ręce ojca wisiał nad związanym synem, usłyszał: nie podnoś ręki na chłopca. Ale do tego momentu świadomość tego, co ma się stać, co ojciec ma wyrządzić swojemu synowi, była niesamowitym obciążeniem dla Abrahama. Była czymś, co myślę, że nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Świadomość nie czegoś, co już się stało i nie da się odwrócić, ale świadomość, że mam zrobić coś, co poniekąd będzie nieodwracalne, coś, czego nie chcę, na co się nie zgadzam, a z drugiej strony chcę być posłuszny. I ta świadomość, która towarzyszyła Abrahamowi, to była świadomość jakby stopniowana. Najpierw to była decyzja. Decyzja, czy zgodzić się na żądanie Boga. Boga, który przecież obiecał, że On będzie ojcem wielu narodów. I właśnie przez tego syna Izaaka, którego teraz ma złożyć w ofierze, ma tego właśnie syna zabić. Zabić po to, by Bogu oddać go i złożyć w ofierze całopalnej. A nawet jeżeli ta decyzja już zapadła i zgodził się na żądanie Boga, to w nim mogła toczyć się ciągle jeszcze wewnętrzna walka pomiędzy zrozumieniem sposobu działania Pana Boga, a pełnym zaufaniem i posłuszeństwem Jego woli. Jakże trudno było Abrahamowi te dwie rzeczy ze sobą pogodzić. Dalej droga na górę Moria, tam gdzie miał złożyć swojego syna w ofierze. Nawet jeżeli już podjął decyzję i wiedział, że chce to zrobić, nawet jeżeli sam sobie nie umiał wytłumaczyć, po co to wszystko i dlaczego w taki sposób, to jak wytłumaczyć dziecku, które stawia bardzo lakoniczne pytanie swojemu ojcu: ojcze, mamy drewno i ogień, a gdzie jagnię na ofiarę? I co odpowiedzieć takiemu dziecku? Abraham odpowiada prosto, że Bóg sobie upatrzy ofiarę, a on już dobrze wiedział, że Bóg tę ofiarę sobie upatrzył. I wreszcie świadomość tego, że ojciec ma wykonać rytualne morderstwo, związanego syna zabić, potem położyć go na drwach, podpalić stos ofiarny i czuwać aż do końca, aż całą ofiarę ogień strawi i zostanie przyjęta przez Boga. To wszystko było wielką próbą wiary i zaufania Abrahama. Możemy próbować tylko się domyślać, ile go to kosztowało, co przeżył, ale będą to tylko domysły. Natomiast dlaczego zapisano w Piśmie Świętym to wydarzenie? Zapisano je ze względu także na nas. i na tych, którzy byli potomkami Abrahama. Pierwsze dlatego, że Bóg chciał zapowiedzieć, aby nie składano Jemu ofiar z ludzi, z własnych dzieci, tak jak to czyniły narody pogańskie, wśród których żył naród wybrany. Ale by tych synów, którzy chcieliby złożyć Bogu jako najcenniejszą ofiarę, wykupywano właśnie zwierzęciem, barankiem, który był składany w ofierze. A drugie znaczenie, ważniejsze dla nas, ta ofiara Abrahama z Izaaka miała być zapowiedzią ofiary Chrystusa. Tam był baranek zamiast Izaaka, zwierzę, które uwikłało się w zaroślach. Znalazło się zwierzę ofiarne, Izaak ocalał, w ofierze Bogu został złożony baranek. Natomiast w przypadku Chrystusa to On sam jest barankiem. Barankiem, który za nas składany jest w ofierze. I wróćmy teraz do Maryi. Maryi, która jest obecna pod krzyżem Chrystusa, pod krzyżem swojego Syna. I spróbujmy zobaczyć to, co dzieje się w jej sercu przez pryzmat tego, co przeżywał Abraham. Ojciec, który miał złożyć w ofierze swojego Syna. Można się domyślać, że w Maryi, można powiedzieć, do bólu narasta świadomość treści proroctwa, które Symeon wypowiedział w świątyni. Że jej serce przeszyje miecz boleści. Możemy się domyślać, jaka walka toczyła się w matczynym sercu. Matki, która nie chce tego, co się dzieje dla swojego dziecka, ale jednocześnie zgadza się na wolę Boga. Boga, który chce, by Jego Syn właśnie w taki sposób odkupił ludzkość ze swoich grzechów. I musimy zwrócić uwagę, że ona zgadza się na wolę Boga, a nie na wolę tych, którzy mordują jej Syna. Bo gdybyśmy tak pomyśleli, że matka zgadza się na to, co robią z jej dzieckiem, można by pomyśleć, że jest to swego rodzaju współudział. Nie. Maryja zgadza się na to, czego chce Bóg i w jaki sposób Bóg chce dokonać ofiary. Dalej, Maryja, podobnie jak Abraham, który miał czuwać przy ofierze ze swojego Syna, ona w sposób realny tam jest obecna. Jest obecna fizycznie, jest obecna sercem, jest obecna współcierpieniem do końca tej ofiary na krzyżu. Jest tylko jedna różnica. Abraham usłyszał słowa: nie podnoś ręki na chłopca. Maryja tych słów nie usłyszała. Ani od anioła, ani od Boga z nieba, ani od żadnego człowieka. Nie było głosu. Nie podnoście ręki na syna tej kobiety. Nie podnoście ręki na tego młodzieńca, bo nic wam nie zrobił. Tych słów nie było. Nie było też baranka, który się uwikłał w zaroślach, bo tym barankiem ofiarnym był Chrystus. Maryja za swojego Syna otrzymuje cudze dziecko i to od własnego Syna. Za Mistrza i Pana, któremu starała się być posłuszna, którego starała się być uczennicą, otrzymuje Jego ucznia. Ale w tym uczniu otrzymuje, tak jak Abraham, spełnienie obietnicy. Abraham otrzymał obietnicę licznego potomstwa właśnie przez Izaaka. Maryja również poprzez Jana otrzymuje nas jako to potomstwo, które Bóg obiecał jej synowi. I to, co się dzieje pod krzyżem w sercu Maryi, jest tajemnicą jej serca, matczynego serca. Ale myślę, że świadomość, ta, która jej towarzyszyła, to świadomość tego, że nie tylko spełnia się proroctwo Symeona, które brzmi, że na jaw wyjdą zamysły serc wielu. Wyszły. Mściwość, lęk, chęć przekreślenia czyichś planów z planami Boga włącznie. Ale miała świadomość, że przede wszystkim realizuje się zamysł samego Boga. Zamysł Boga, który chciał odkupić człowieka, ofiarując człowiekowi swojego Syna. ale żeby ten Syn mógł ofiarować siebie jako człowiek, musiał stać się człowiekiem. I stał się poprzez Matkę, tę Matkę, która towarzyszyła mu pod krzyżem, na którym umierał. I moi drodzy, kiedy przychodzimy na to nabożeństwo gorzkich żali, po to, by rozważać mękę Chrystusa, możemy czynić to na różny sposób. Możemy prosić o łaskę takiego jakby wejścia wprost w głębie męki, śmierci Chrystusa, Jego cierpienia, Jego bólu. Ale możemy to też czynić jakby z przewodniczką tego cierpienia, z Maryją. Możemy poprzez jej ból, poprzez jej cierpienie, ale także poprzez jej zaufanie wchodzić w tajemnicę męki, cierpienia i śmierci jej Syna. I oto rzeczywiście w kilku wersetach, te, które nazywamy rozmową duszy z Matką Bolesną, prosimy Maryję. Tak jak dzisiaj: o Maryjo, Syna swego, ostrym cierniem zranionego, podzielże ze mną mękę. Proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę. O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam. Dlatego prośmy dzisiaj szczególnie Maryję o dwie łaski. O łaskę umiejętności łączenia wszystkiego, co jest naszym krzyżem, naszym bólem fizycznym, duchowym, czasem jakąś porażką, niezrozumieniem ze strony innych, z cierpieniem i ofiarą Jezusa Chrystusa, tak jak ona łączyła swoje cierpienie z Jego cierpieniem. Ale też prośmy Maryję o łaskę czujnego trwania przy Chrystusie w czasie ofiary mszy świętej. Bo to jest dokładnie ta sama ofiara, której nie tylko świadkiem, ale współuczestnikiem była Maryja. To, co się w sposób bezkrwawy uobecnia na ołtarzu, tam się urzeczywistniło w sposób bardzo realny. Dlatego prośmy Matkę Najświętszą o taką aktywną, świadomą czujność serca. Wtedy, kiedy jesteśmy na mszy świętej, byśmy starali się uczestniczyć najlepiej, jak potrafimy, wiedząc poprzez wiarę, że jest to dokładnie ta sama ofiara. Byśmy nie byli tymi, którzy jak tłum stojący wokół, dalej i bliżej, patrzyli bezmyślnie, może czasem w sposób obojętny na to, co się dzieje na ołtarzu. Ale byśmy byli blisko Jezusa, tak jak blisko Jezusa była Maryja.